To bardzo dziwne spotkanie, którego jesteśmy świadkami, diabeł i Pan Jezus, jest dla nas oczywiście modelem, wzorem z jednej strony tego, jak diabeł będzie atakował nas, jak będzie próbował nas skusić i tego, jak bronić się przed nim powinniśmy, w jaki sposób możemy nie przegrać. Może pierwszą rzeczą, taką najbardziej oczywistą, jest to, że diabeł nie chce skusić Pana Jezusa do grzechu w pierwszym kroku. No, zdaję sobie sprawę prawdopodobnie, że Jezus nie skorzysta z jego podpowiedzi, przynajmniej nie tak od razu. Że Jezus powie, patrz faktycznie, no, nie pomyślałem, że mogę sobie z tych kamieni przecież zrobić jakieś bułeczki pachnące, takie chrupiące, coś tam sobie do nich jeszcze stworzę, jakiegoś hot doga czy coś. Tylko raczej zamysłem diabła prawdopodobnie jest to, żeby wyprowadzić nas z równowagi. Jeśli atakuje nas pokusami, to nie dlatego, żebyśmy stali się straszliwymi grzesznikami, czyli tymi, którzy już od razu będą śmiertelne grzechy na pęczki popełniać, ale żebyśmy stali się ludźmi, którzy zaczną się zastanawiać nad tym, co on mówi. Zaczną się denerwować, może gniewać, oburzać na te propozycje nawet, na samego diabła. No jak możesz mnie kusić? I taki niepokój, taki jakiś niewielki na początek chaosik w sercu sprawi, że nie będziemy w stanie korzystać z tego, co dał nam Pan Bóg do obrony. Z czego mianowicie? Ze słowa, które jak widzimy działa jak miecz obosieczny na diabła. Obcina mu łeb od razu. Każda pokusa, którą diabeł strzela w Jezusa, zostaje zatrzymana przez słowo. Jezus odpowiada słowem Ojca i diabeł nie ma nic więcej do powiedzenia. Już nie dyskutuje, nie odpowiada. Tak jak jasno pokazuje nam pierwsze czytanie, czy ta scena, nie czytaliśmy tego, ale ta scena z raju, kiedy już po grzechu, kiedy Pan Bóg odnajduje Adama i Ewę, rozmawia z nimi i potem rozmawia też z wężem. Zwróćcie uwagę, że przecież kiedy mówi do Adama, pytając go, gdzie jesteś, czy może spożyłeś ten owoc, do Ewy mówi, a dlaczego to zrobiłaś, no to oni odpowiadają w sposób pokrętny, odwracając kota ogonem, zwłaszcza Adam, oskarżając Ewę, w sobie nie widząc problemu żadnego, ale jest dialog, który oznacza, że zraniona, poturbowana, ale relacja przetrwała. Oczywiście tylko dlatego, że Bóg ją zachował w sercu, że Bóg szuka człowieka, że Bóg z nim rozmawia, ale to jest znak, ten dialog, ta rozmowa, jaka ona jest, taka jest, w sensie jakości ze strony człowieka, ale jest, że Pan Bóg wciąż słucha, Pan Bóg wciąż rozmawia. Natomiast kiedy mówi do diabła, nie czeka ani na odpowiedź, ani diabeł też nic nie mówi. Diabeł nie ma odwagi wobec Boga coś tam powiedzieć. Więc jeśli pojawia się jasne słowo, słowo Pana Boga, pokusa diabła jest odcięta. I teraz cała zabawa polega na tym, że diabeł kusi nas po to, żebyśmy oderwali się od słowa. Żebyśmy słowa nie rozważali. Żeby nie odpowiadać mu słowem. I to udało mu się w stosunku do Ewy, która słowo trochę pamięta, ale kiedy już mówi diabłu, który ją podpuszcza, mówią, to naprawdę Bóg tak powiedział? I on mówi, nie, tak nie powiedział, ale powiedział tak, tak i tak. I tu już zmienia, tu już nie mówi dokładnie. Coś tam pamięta, coś nie pamięta, coś jej się zdawało, że Pan Bóg powiedział. Ale tak to słowo rozmywa, zmiękcza. I o to chodzi diabłu właśnie, żebyśmy nie trwali jasno przy słowie, dlatego, że diabeł wie, że kiedy trzymamy się słowa, słuchamy go, kiedy to słowo określa nasze myślenie, nasze reakcje, nasz sposób widzenia, no to nie ma już tam za bardzo miejsca na to, żeby mógł się wcisnąć diabeł. Więc to jest pierwsza rzecz, że pokusy będą służyły do tego, żeby wyprowadzić nas z równowagi, jakby zdenerwować nas, żebyśmy już wkurzeni, tak potocznie mówiąc, podchodzili do walki. Albo już mówiąc bardziej praktycznie, bardziej teologicznie, żeby się nam nie chciało modlić, albo żebyśmy nie mieli takiej siły wewnętrznej do modlitwy, zdenerwowani, rozbici pokusą. Myślę, że Kościół genialnie i fascynująco pokazuje nam dzisiaj te dwa miejsca, czyli raj i pustynię, która jest przeciwieństwem raju, jakby wypełnieniem tego, co stało się po grzechu, kiedy mówi Pan Bóg do Adama, że z powodu twojego grzechu ziemia będzie przeklęta i przestanie rodzić. Jakby można widzieć, że doprowadziliśmy nasze życie do pustyni nieposłuszeństwem Panu Bogu. Że gdyby trwać przy nim, to nasze życie byłoby jak ogród Eden. W sensie takim przede wszystkim, że byłyby owoce naszych działań, naszych modlitw, naszej pracy. My byśmy je widzieli. Teraz jest to trochę jak pustynia, gdzie trzeba szukać pożywienia. Gdzie naturalnie nie ma wody, gdzie czujemy się no nie jak u siebie, trochę jak wygnańcy. Jak Izraelici, którzy idą przez pustynię, nie do końca wiedząc w ogóle, gdzie idą, czy dojdą, czy nie dojdą. Więc to jest pokazanie skutków naszego grzechu. Ale więcej, jeśli pustynia rzeczywiście jest przeciwieństwem raju, to w tych jakby dwóch ramionach, dwóch granicach mieści się wszystko, całe nasze życie. I teraz, jeśli czasami marzyłoby nam się uciec z miejsca, gdzie jesteśmy, na przykład myślimy sobie, no tu, gdzie jestem, to jest jak pustynia, jak piekło może nawet, to moje życie jest do niczego, czy we wspólnocie, w rodzinie, w pracy, gdzieś tam jeszcze, w moim sercu jest fatalnie, ach, gdybym mógł tylko uciec, prasnąć to wszystko, rzucić, wypiąć się na tych durni dookoła mnie i znaleźć spokojne miejsce. No ja tylko chcę normalnie, spokojnie żyć. To dzisiaj liturgia słowa mówi, nic z tego. Nie istnieje na ziemi takie miejsce, gdzie można być bezpiecznym tylko dlatego, że gdzieś się uciekło. Że gdzieś sobie wymarzyłaś jakieś miejsce, to by było dobre. Jakbym zmieniała wspólnotę, miałbym normalne wreszcie siostry, to byłoby dobre życie. Ale zarówno na pustyni, czyli w tym miejscu kiepskim, przychodzi diabeł, ale w raju, jak się okazuje, czyli w tym wymarzonym, cudownym, najpiękniejszym miejscu, też ma dostęp. Co znaczy, jak mówiliśmy rano, wcześniej, że pokusy, które dopuszcza Pan Bóg, nie są jakimś błędem, nie są jakąś pomyłką, jakimś niedopatrzeniem Pana Boga. Są jego dopustem po to, żeby budować w nas cnotę. W raju oczywiście to pojawienie się diabła miało pozwolić Adamowi wypełnić nakaz Pana Boga, by pilnować raju. On tego nie zrobił. Później kolejnym w takim razie krokiem jest niedopilnowanie słowa, nietrzymanie się słowa. No i wtedy diabeł już jakby przebija się przez tą tamę, którą Pan Bóg postawił z racji tego, że człowiek jej nie upilnował. No i następuje ten potop, zalanie pokusą, ukazaniem drogi do zła. Więc to jest też ważna lekcja, że nie istnieje takie miejsce, gdzie bylibyśmy wolni od strapień, od problemów, od pokus. Problemem nie jest to, gdzie jesteśmy. Problemem jest to, czy jesteśmy z Panem Bogiem. Bo jeśli wymarzylibyśmy sobie jakieś miejsce spokojne, idealną wspólnotę, piękne miejsce, jakiś taki domek na przykład w lesie, gdzie byłby spokój, albo ktoś tam ma marzenia takie, żeby mieć domek na przykład gdzieś na jakimś klifie nad morzem. Kiedyś miałem takiego bardzo dobrego znajomego w Stanach, który no właśnie taki dom ma, na klifie, nad oceanem, zamiast ściany miał szyby wstawione, więc pół chałupy to była szyba, więc widać było ocean i słońce przecudowne, no kolory, niebo, no nic tylko pozazdrościć, naprawdę. No to był niesamowicie bogaty człowiek, bardzo, 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 bardzo bogaty. Więc takie marzenia można byłoby mieć. Ale nie istnieje takie miejsce w sensie duchowym, gdzie nie byłoby żadnych problemów, strapień, gdzie bylibyśmy bezpieczni z racji miejsca, z racji geografii, że tak powiem. Nie jest problemem to, gdzie się znajdujemy dzisiaj, czy wokół kogo jesteś dzisiaj, ale problemem jest to, czy twoje serce rzeczywiście jest oddane Panu Bogu. I ponieważ tak jest, ponieważ nasze życie jest walką i nie mamy możliwości wyboru, by tak nie było, więc Jezus pokazuje nam, jak to ugryźć, co z tym zrobić. I ja bym określił to w czterech takich krótkich, prostych krokach, to, co ukazuje nam Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii, w jaki sposób, tak ogólnie rzecz biorąc, z diabłem walczy i diabła pokonuje. Po pierwsze, Jezus jest na pustyni przed tobą. Na jakąkolwiek pustynię byś nie trafiła, do jakiegokolwiek byś piekła, mówiąc w cudzysłowie, na ziemi, nie została wrzucona przez okropne sytuacje albo przez ludzi złych, Jezus już tam był. On był tam przed tobą. W każdym miejscu, w którym cierpisz, Jezus już był. I On to, co dotyka ciebie, przecierpiał najpierw. On jakby sprawdził to miejsce i wziął na siebie to, co mogłoby zniszczyć, zabić ciebie. Więc żadne miejsce nie jest aż tak straszne, żeby można było pomyśleć, że musisz sama się zmagać z tym, co tam jest. Raczej pytanie takie, czy dostrzegasz obecność Pana Jezusa albo ślady, które ci zostawił. Jakby pewne wskazówki, znaki, jak sobie w tym miejscu poradzić. Co robić, żeby, mówiąc potocznie, nie zwariować. Ale to jest ważna rzecz. On już tam był. Każda pustynia, każde miejsce ciemne, każda dolina śmierci, On już tam był, już przez nią przeszedł. To znaczy, że jest z niej wyjście, że można z tej sytuacji wyjść. Nie po trupach, nie mordując innych, ale w taki sposób, jak to zrobił Pan Jezus. To jest pierwszy krok, pierwsza rzecz, której uczy nas Pan na pustyni, kiedy sam przyjmuje na siebie ataki diabła. Druga rzecz jest taka, Jezus... Kontekst tej walki z diabłem dotyczy bycia dzieckiem Ojca. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś synem Bożym, synem Ojca. I możemy to zrozumieć też na dwa sposoby. Po pierwsze, diabeł kwestionuje to, że Jezus jest synem, że no, nie jesteś synem Bożym. No, chyba, że jesteś, no to zamień te kamienie w chleb. Ale możemy to też rozumieć inaczej. Tak jakby diabeł mówi, ponieważ jesteś Synem Bożym, no skoro jesteś Synem Bożym, no to zrób to w takim razie. Więc jest to jakiś atak albo też jakaś próba, takie trochę przeciąganie liny. No jeśli jesteś kimś takim, no to oczywiście zrób. Więc to jest kontekst tej pokusy, czyli to taka, powiedzmy, dyskusja, rozmowa, czy ty jesteś dzieckiem Bożym, czy ty jesteś córką Ojca, który jest w niebie. I Jezus uczy nas jasnej rzeczy, nie wchodzić w taką dyskusję. Nigdy nie kwestionować tego, że jesteś dzieckiem Ojca. Jeśli Bóg w niebie jest Ojcem, to znaczy, że ty jesteś dzieckiem, kropka. I ty tego nie możesz zmienić. Nie możesz zmienić tego, że nie jesteś Jego dzieckiem. I nie możesz zrobić tego diabeł, ani gadaniem, ani działaniem. To jest pewne postanowienie, to jest pewien fakt. I tak się składa, o ile się orientuję, że jesteśmy dziećmi z racji tego, że rodzice nas zrodzili, jak to zresztą sama nazwa rodziców wskazuje. I to stało się przed nami i bez naszego udziału. Nikt nas nie pytał o zdanie, prawda? Czy chcemy się urodzić, przyjść na ten świat? Czy chcemy mieć takich rodziców, czy nie? Tak samo nikt nas nie pytał, czy chcemy, żeby Bóg był naszym Ojcem. To jest fakt, który zrządził On, który ustanowił On. I nikt nie ma władzy, żeby to zmienić. A już najmniej diabeł. To, co może diabeł zmienić, to nasze myślenie o tym. I to jest krok trzeci tego, co dzieje się dzisiaj na pustyni. Czyli jakby trzecia sprawa. Diabeł, atakując nas, zarówno mam na myśli Ewę w raju, jak i Pana Jezusa na pustyni, diabeł chce zmienić nasze myślenie. O to mu chodzi. No, dlatego też, że z myślenia naszego potem bierze się działanie. Bierze się określanie tego, kim jesteśmy, w naszych myślach, kim jest drugi człowiek i tak dalej. Więc diabeł chce zabrudzić nasze myśli. Chce, że tak się wyrażę, zapłodnić nasze myśli swoim przekleństwem, tak żeby wyrosły owoce śmierci. Chce przemycić, zmieszać swoje myśli z naszymi. Tak jak mówiliśmy, żeby już trudno było je rozpoznać. Więc to będzie prowadziło do tego, że będziemy mieli w głowie jakieś zamieszanie, że tak jak Adam, zaczniemy patrzeć na Boga jako na sędziego, który idzie na sąd wobec Adama i jednocześnie, poza tym, że jest sędzią, to jest też katem Pan Bóg, czyli idzie ukarać, idzie wykonać wyrok, który nie może być dobry, ponieważ we mnie no, jest grzech. Adam zdaje sobie sprawę, że zgrzeszył, więc nie ma przecież miłosierdzia, nie ma wybaczenia, więc no jest już po mnie. Więc jedyną szansą być może jest ucieczka, chowanie się. I to jest to, do czego diabeł będzie nas kusił, żeby zmienić nasze myślenie. Więc Pan Jezus z kolei pokazuje nam jasno, nie zajmować się takimi myślami, nie wchodzić w dialog z nimi. nie wracać do nich, nie wracać do jakichś sytuacji, które były wcześniej, nie wałkować ich na nowo, nie rozważać, nie dawać im siły przez rozważanie, nie przywoływać ich. O, przyjdź ta myśl zła, żebym znowu była roztrzęsiona. Proszę bardzo, chętnie to tak zrobię właśnie. I my to właściwie robimy. Te myśli sami często przyzywamy. One tylko jakby stoją na zewnątrz, czekają, a ja mówię, no chodź, no ty, tak, chodź. I daję ci miejsce w sobie. Możesz mnie niszczyć, możesz mnie kąsać, możesz mnie ranić. Więc Jezus daje nam tę wskazówkę, czy wręcz nakaz, nie rozważać tego, nie wracać, w głowie nie mielić tych spraw, tych myśli. I kolejną rzeczą, ostatnią, która z tego by wynikała, no dobrze, ale coś w mojej głowie musi być. My nie jesteśmy w stanie być puści. Tu akurat pustki nie może być. To nasze wnętrze pustki nie znosi. To w takim razie musimy się sami czymś napełnić, czy zaprosić kogoś innego niż te myśli, te oskarżania innych, czy te interpretacje, które daje diabeł. I to jest miejsce dla słowa Pana Boga. Dlatego Jezus, doskonale wiemy, odpowiada jasno cytując słowa swojego Ojca. To nawet nie chodzi o to, że on cytuje Pismo Święte, bo no, jasne, tak jest. Ale Pismo Święte to jest książka. Dopóki stoi na półce, jest zamknięte, to jest książka, taka sama jak telefoniczna. Niczym się nie różni. Może okładką i napisem, prawda? Pismo Święte. No ale ktoś może napisać święta książka telefoniczna i świętość teoretyczna byłaby ta sama, prawda? Moc Pisma Świętego dokonuje się wtedy, kiedy my z niego korzystamy, czy czytając, czy rozważając. Wtedy jest Słowem Bożym. Zamknięte jest po prostu papierem z nadrukowanymi literami. Oczywiście jest różnica, ja trochę przesadzam, no bo jest czymś innym książka telefoniczna, a Pismo Święte, ale jeśli stoi cały czas na półce i mówisz, no to pasuje mi do tapety ten kolorek elegancko, to gratuluję, ale jednak chyba rola Pisma Świętego jest inna, więc dopóki go nie używamy, no to ono nic nie zrobi. Ono nie działa magicznie, prawda? Jak stoi u ciebie na półce Pismo Święte, to diabeł się tego nie boi za bardzo. On nie mówi, tu nie mogę wejść, bo Pismo Święte stoi na półce, bardzo zakurzone. Właśnie jak to zobaczy, to tym bardziej wejdzie. To jest wołanie go, to jest jakby sygnał dla niego, że można tu wchodzić, bo tu nie będzie obrony. Sama książka nas nie zbawi. Więc słowo, które otrzymujemy, mamy nim oddychać, mamy nim żyć. I to dokładnie robi Jezus. Jezus nie cytuje Pisma Świętego w tym znaczeniu takim suchym, ale cytuje słowa swojego Ojca, więc to jest znowu relacja. Słowo jest tym, co mówi Ojciec, tym, co ci tłumaczy, co ci ukazuje. Więc no, jest to niesamowite, że Jezus relacją z Ojcem powstrzymuje złego ducha. I proszę pamiętać, że mówiąc o Jezusie, nie mamy na myśli tego, że Jezus walczy z diabłem jako Bóg. Pustynia jest sygnałem, że tu mamy do czynienia z człowieczeństwem Jezusa. Jakby no, zupełnie nieteologicznie mówiąc, jakby wyłączyć bóstwo, jakby odsunąć bóstwo. Oczywiście w jednej osobie, tak jak Kościół nas jasno uczy, są dwie natury, ludzka i boska, bez zmieszania, bez zastąpienia. I na ziemi, i w niebie Jezus pozostaje i Bogiem, i człowiekiem. Ale na pustyni Jezus walczy jako człowiek. Gdyby walczył jako Bóg, to bach, dziękuję bardzo, po sprawie, nie ma walki. Tyle, że niczego nas by to nie nauczyło. A tutaj Jezus występuje jako nauczyciel, jako człowiek, który dotknięty przez atak diabła, bo to nie było takie hop-siup, proszę pamiętać, że diabeł nie atakuje Jezusa na początku 40 dni postu, tylko na końcu, kiedy ciało jest osłabione. A Mateusz wyraźnie nam zaznacza, że Jezus odczuwał głód, co jest pewną słabością, prawda? Być głodnym, a być głodnym po 40 dniach, no to jest słabość dość poważna. Więc diabeł wtedy atakuje. Diabeł nie jest głupi. Nie atakuje, kiedy jesteśmy mocni. Kiedy jesteśmy po spowiedzi na przykład od razu i łaska buzuje w nas niejako. Ta tarcza czy zbroja jest świeżuteńka, naoliwiona, pachnąca, piękna. Być może będzie próbował, ale raczej poczeka dzień, dwa, trzy. Jak się troszeczkę sprawy ułożą i będzie tak na nowo, normalnie, to i wtedy zacznie atakować. Stąd Jezus odpowiada słowem Ojca. Co mówi mój Ojciec? Co Pan Bóg na to mówi? Jezus nie odpowiada, co mu się wydaje, co tam być powinno, a że ktoś tak powiedział. Jasno, ojciec mówi tak, dziękuję bardzo. To jest sygnał wierności. To jest sygnał posłuszeństwa, sygnał relacji i tego diabeł się boi najbardziej. Diabeł panicznie boi się twojej relacji jako dziecka z ojcem, bo wie, że nic tu nie będzie mógł zrobić. Jeśli ty wierzysz głęboko, że jesteś dzieckiem i potwierdzasz to tym, że stosujesz się do słowa ojca, nosisz to słowo ojca, ono jest w tobie, w twoim życiu, no to diabeł staje się bezradny. Natomiast będzie z pewnością nas próbował cały czas nabierać na okoliczności naszego życia, na to, co się z nami dzieje. No bo ostatecznie rzeczywiście Jezus jest na pustyni, głosu Ojca nie słyszymy. W innych sytuacjach Ewangelii pamiętacie, z nieba zabrzmiał głos Ojca i było jasne, prawda, że jest pięknie. A tutaj cisza, tu nic się nie dzieje. Jezus zdany jest na siebie. I gdyby trzymać się tylko okoliczności, to by znaczyło, że aha, jakoś Pan Bóg zapomniał. Zostawił na pustyni swoje dziecko, swojego syna. Więc to pierwsze zdanie Ewangelii, że Duch Święty wyprowadził Jezusa na pustynię, przypomina nam, że mamy nie oceniać swojego życia, czy nie myśleć o sobie na podstawie tego, co się dzisiaj z tobą dzieje. Tylko masz myśleć o tym, gdzie jesteś, w odniesieniu do Pana Boga. Pan Bóg mnie tu przyprowadził i stąd mnie wyprowadzi. Duch przyprowadził Jezusa na pustynię i poprowadzi go potem dalej. My często rozważamy tylko to, co dzieje się z nami teraz, w tym momencie. Sytuacje we wspólnocie, jakieś sytuacje w relacjach z innymi, w rodzinie może, sytuację, nie wiem, finansową, zdrowotną, jakąkolwiek. I na podstawie tego zaczynamy się przejmować. Pojawia się w nas strach. Zapominając o tym pierwszym zdaniu, Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony. To jest jakiś etap, jakaś stacja, jakby jechał pociąg. Kiedy jedziemy pociągiem z, powiedzmy, z Gdyni do Szczecina, no to musowo trzeba przejechać przez Koszalin, chyba że ktoś będzie jechał przez Budapeszt. No to szczęść Boże, ale to trochę więcej czasu zajmie i to tak bez sensu. Więc jeśli chcesz szybko dojechać do Szczecina, no to musisz przejechać przez Koszalin, tam Kołobrzeg, nie wiem co jeszcze. I to są stacje, to są etapy. Pustynia jest stacją, jest etapem. I masz gwarancję, że konduktorem albo nawet maszynistą jest Duch Święty, który prowadzi tę wyprawę. Jasne, nie widać go, oczywiście, ale to, czy prowadzi cię Pan Bóg, czy nie, to nie zobaczysz w twarzach ludzi, czy w okolicznościach, w sytuacji, tylko poprzez wiarę, czyli pilnując tego, co Pan Bóg ci powiedział. No bo przecież czwarty rozdział Ewangelii Mateusza, rozpoczynający się od tych słów, Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, to nie jest pierwszy rozdział Ewangelii, albo rozdział, który wziął się z kosmosu, tylko rozdział, który jest po rozdziale trzecim, w którym mamy scenę chrztu Jezusa, gdzie otwiera się niebo, pojawia się Duch Święty, ten właśnie, który za chwilę wyprowadzi Jezusa na pustynię, a ojciec mówi, to jest mój syn umiłowany. I za moment diabeł mówi, co, ty jesteś synem Bożym? Więc odpowiedzią na to jest, mój ojciec przed chwilą tak powiedział, że jestem synem. Dziękuję bardzo. I diabeł nic więcej nie może powiedzieć. Jeśli trzymamy się wersji Pana Boga, tego, co On mówi, tego, co już zrobił, to nas chroni przed pokusami, przed głupimi rzeczami, które moglibyśmy zrobić rozdrażnieni, smutni, zaskoczeni, zdenerwowani tymi pokusami.